mieć w sobie życie Boże?
O wierze swoimi słowami
zaprasza
ksiądz Sylwester Sowizdrzał,
orionista.
Boże mój, wzmocnij wiarę mą, daj nadzieję mi, miłość daj.
Maryja w życiu Chrystusa i naszym. Przeżywamy miesiąc maj, który w tym roku nakłada się również na okres wielkanocny. Za niedługo będziemy przeżywać wniebowstąpienie Pana Jezusa i zesłanie Ducha Świętego. Dlatego chciałbym dzisiejszą naszą refleksję poświęcić tematowi roli Maryi w życiu Pana Jezusa w oparciu o niektóre wydarzenia, które połączyły ich razem. Te przeżycia pozwolą nam również zrozumieć lepiej miejsce Maryi w rodzącym się Kościele. W tej refleksji będę opierał się na konferencjach wygłoszonych w ubiegłym roku przez kardynała Raniero Cantalamessa, przygotowujących do obchodów uroczystości wielkanocnych. Choć same Ewangelie nie mówią nam wiele o Maryi, to jest pewne, że jako jedyna z grona apostołów uczestniczyła ona we wszystkich trzech najważniejszych momentach stanowiących tajemnicę chrześcijaństwa, w tajemnicy wcielenia, w tajemnicy wielkanocnej i w tajemnicy zesłania Ducha Świętego. W tym okresie wielkanocnym chciałbym, abyśmy zatrzymali się pokrótce przy tajemnicy paschalnej Pana Jezusa, w której uczestniczyła również Maryja. Można śmiało powiedzieć, że całe życie publiczne Pana Jezusa było przygotowaniem do przeżycia przez Niego tej tajemnicy paschalnej. Święty Łukasz ukazuje nam Pana Jezusa wędrującego z Galilei do Jerozolimy, aż na krzyż. Pan Jezus jawi się nam tutaj jako nowy Adam. Równolegle z Nim kroczy Maryja, nowa Ewa. Również i dla niej tajemnice paschalne rozpoczęły się dość wcześnie. Już w czasie ofiarowania Pana Jezusa w świątyni miała zapowiedź męki, śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa. Oto ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu. Maryja, choć wtedy nie rozumiała, co miały oznaczać te i inne słowa, które słyszała, to zachowywała je w swoim sercu i powoli, w miarę jak posuwało się naprzód jej życie obok Jezusa, przeżywała je z głęboką wiarą i odkrywała coraz bardziej ich sens. Co się dzieje z Maryją potem, jak została napełniona Bożą łaską? Odpowiedziała pełna wiary, z całą wspaniałomyślnością na Boże zaproszenie i z całą spontanicznością i wolnością duszy zaczęła praktykować dobre uczynki i pielęgnować w sobie cnoty. Po tym wszystkim przychodzi czas oczyszczenia i wyrzeczenia się wszystkiego. Przychodzi noc wiary. I tutaj Maryja staje się wzorem i przewodniczką dla nas, pokazując, jak mamy się zachowywać i postępować w czasie próby, w czasie pielęgnowania i przycinania pędów, o których Pan Jezus mówi, nawiązując do uprawiania winnicy. Święty Paweł, tłumacząc tajemnicę wejścia Chrystusa w historię człowieka, użył kategorii kenozy. Chrystus Jezus, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi. Jan Paweł II w swojej encyklice Redemptoris Mater użył tej samej kategorii kenozy, czyli ogołocenia się, również w stosunku do Matki Bożej. U stóp krzyża Maryja uczestniczy przez wiarę we wstrząsającej tajemnicy tego wyniszczenia. Jest to chyba najgłębsza w dziejach człowieka kenoza wiary. Przez wiarę matka uczestniczy w śmierci syna, a jest to śmierć odkupieńcza. Ta kenoza Maryi, jej wyrzeczenie się siebie i jej duchowa pielgrzymka wiary dopełniła się przy krzyżu Jezusa, ale rozpoczęła się już w Nazarecie i trwała przez całe życie publiczne Jezusa. Zobaczymy, jak to jej szczególne umęczenie serca było połączone z czymś w rodzaju nocy wiary, W tym wszystkim Maryja przeżywała wielki postęp w wierze. Dlatego jej historia jest tak ważna dla wszystkich wierzących w Chrystusa.
Boże mój, wzmocnij wiarę mą, daj nadzieję mi, miłość daj.
Przed Soborem Watykańskim II podstawową kategorią, jaką odnoszono do Maryi w tłumaczeniu jej wielkości, była kategoria jej uprzywilejowania, czyli zachowania jej od grzechu pierworodnego, czego skutkiem było jej niepokalane poczęcie. Kardynał Raniero Cantalamessa zaznacza tutaj, że uważano wtedy, iż Maryja została uwolniona nie tylko od grzechu pierworodnego i zepsucia, które są przywilejami określonymi przez Kościół w dogmatach o niepokalanym poczęciu i niebowzięciu, ale idąc po tej linii, posuwano się naprzód tak daleko, myśląc nawet, że Maryja miała być uwolniona od bólu wrodzenia, od zmęczenia, od wątpliwości, od pokus, od niewiedzy, a nawet, i to jest rzeczą najpoważniejszą, nawet od samej śmierci. Faktycznie niektórzy uważają, że Maryja została wzięta do nieba, nie doświadczając śmierci. Kardynał Cantalamessa komentuje, uważano, że te rzeczy są konsekwencją grzechu, a przecież Maryja nie zgrzeszyła. Nie zdawano sobie sprawy, że w ten sposób zamiast łączyć Maryję z Jezusem, całkowicie oddzielano ją od Niego, który mimo, że sam był bez grzechu, chciał doświadczyć tego wszystkiego dla naszego dobra. Dlatego przeżywał również zmęczenie, ból, udrękę, pokusy, a nawet śmierć. Dzisiaj, idąc za Soborem Watykańskim II, staramy się wyjaśnić wyjątkową świętość Maryi nie za pomocą kategorii jej uprzywilejowywania, ale kategorii wiary. Maryja szła drogą wiary, wzrastała w wierze. I to nie tylko nie pomniejsza znaczenia Maryi, ale wręcz je zwiększa w sposób gigantyczny. Faktycznie duchowa wielkość stworzenia przed Bogiem w tym życiu nie jest tak bardzo mierzona tym, co Bóg daje komuś, ale tym, jak to stworzenie odpowiada na Boże natchnienia i żądania. I zobaczymy, że Bóg żądał od Maryi o wiele więcej niż od jakiegokolwiek innego stworzenia, nawet więcej niż od samego Abrahama. Początek tej drogi wyrzeczeń Maryi widzimy w wydarzeniu zagubienia Jezusa podczas pielgrzymki do Jerozolimy. Ukazuje nam to święty Łukasz. Maryja zadała wtedy Jezusowi bolesne pytanie: Synu, czemuś nam to uczynił? A on jej odpowiedział: czemuście mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca? Ten dialog Maryi z Jezusem ujawnił pierwszą wielką różnicę woli i pragnień pomiędzy Maryją a Jezusem. Wola Jezusa przebywania w obecności Ojca okazała się być nieskończenie ważniejszą i wtedy Maryja zaczęła rozumieć, że relacja Jezusa z Bogiem jest nieskończenie ważniejsza od każdej innej relacji, nawet relacji synostwa, która przecież zajęła tutaj w tym momencie drugie miejsce. Drugim takim wydarzeniem było wesele w Kanie Galilejskiej, o którym czytamy w Ewangelii świętego Jana. Kiedy Jezus rozpoczął swoje działanie publiczne, Maryja dyskretnie zwróciła się do Niego, sygnalizując Mu, że na weselu zabrakło wina. Zaskakują nas słowa, które Maryja usłyszała w odpowiedzi od Jezusa: czyż to moja lub Twoja sprawa, niewiasto? Jakkolwiek byśmy chcieli interpretować czy wyjaśniać te słowa, dla Maryi będą one zawsze brzmieć szorstko i trochę upokarzająco. Ma się wrażenie, jakby Jezus po raz kolejny dystansował się od swojej matki. Innym razem ewangeliści zanotowali, jak Maryja i niektórzy krewni przyszli do Jezusa, aby z Nim porozmawiać. I napisali o tym wszyscy trzej ewangeliści synoptyczni. Powiadomił go o tym ktoś z tłumu. Być może matka martwiła się o jego zdrowie, co jest bardzo naturalne u matki, Wiemy o tym, ponieważ nieco wcześniej ewangeliści zanotowali, że Jezus nie mógł nawet się posilić z powodu tłumu. Jest tutaj jeden bardzo ważny szczegół. Maryja jako matka musiała wprost błagać o prawo do spotkania się z synem i do rozmowy z nim. Tymczasem ona nie przeciskała się przez tłum, pokazując wszystkim, że jest jego matką. Wolała pozostać na zewnątrz, czekając, aż inni poszli do Jezusa, aby mu powiedzieć: oto twoja matka i twoi bracia stoją na dworze i chcą mówić z tobą. I bardzo ważna jest tutaj również odpowiedź Jezusa, która jest wciąż po tej samej linii. Jezus mówi w odpowiedzi: któż jest moją matką i którzy są braćmi? Gdy spojrzymy na to od strony Maryi, poczujemy w tych słowach Jezusa cierpienie, a może nawet upokorzenie. Dzisiaj, z dystansu czasu, widząc, jak potoczyło się życie Maryi, wiemy, że te słowa wypowiedziane przez Jezusa były dla niej pochwałą, która jako matka zrealizowała w swoim życiu właśnie to, o czym wtedy mówił Jezus: kto pełni wolę Bożą, ten mi jest bratem, siostrą i matką. Ewangeliści nie zanotowali, że Jezus wtedy wyszedł, aby z nią porozmawiać. Prawdopodobnie Maryja musiała odejść, nie mogąc spotkać się z synem i porozmawiać z nim, i mogła mieć w sercu tylko gorycz odmowy. Jeszcze innym razem święty Łukasz zanotował, że jakaś kobieta z tłumu głośno zawołała do niego: błogosławione łono, które cię nosiło, i piersi, które ssałeś. Z pewnością był to jeden z komplementów, który mogłyby uszczęśliwić każdą matkę, ale gdyby tam była i słyszała to Maryja, to zapewne nie mogłaby się cieszyć zbyt długo tymi słowami, bo Jezus od razu pośpiesznie odpowiedział: owszem, ale przecież błogosławieni ci, którzy słuchają Słowa Bożego i zachowują je. Ostatni szczegół z tej serii mamy zanotowany u świętego Łukasza, który pisze w pewnym momencie o grupie kobiet, które towarzyszyły Jezusowi i jego uczniom. Święty Łukasz pisze, że im usługiwały ze swego mienia, to znaczy dbały o potrzeby materialne Jezusa i apostołów, przygotowywały im posiłki, prały, prawdopodobnie naprawiały ubrania. Wśród tych kobiet nie dostrzegamy jednak matki Jezusa. A przecież wiemy wszyscy, jak bardzo to właśnie matka chciała być tą, która troszczy się o te drobne sprawy dziecka, zwłaszcza jeśli syn jest poświęcony służbie Bogu. Widzimy tutaj całkowite poświęcenie się Maryi. Kardynał Cantalamessa zauważa, że seria tak precyzyjnych i spójnych słów oraz faktów nie może być przypadkowa. Maryja również musiała przejść przez swoją kenozę, czyli wyzbycie się siebie. Kenoza Jezusa polegała na tym, że zamiast dochodzić swoich boskich praw i prerogatyw, ogołocił się z nich, przyjmując postawę sługi i ukazując się na zewnątrz jak każdy inny człowiek. Kenoza Maryi polegała na tym, że zamiast dochodzić swoich praw jako matki Mesjasza, pozwoliła się ich pozbawić, ukazując się wszystkim jako kobieta, jak każda inna. Boskie macierzyństwo Maryi, polegające na byciu matką Syna Bożego, było również, a nawet przede wszystkim, macierzyństwem ludzkim. Maryja poczęła w swoim ciele Jezusa, który przyjął z niej ludzkie ciało. Zatem macierzyństwo Maryi ma swój wymiar zarówno boski, jak i cielesny, ludzki. Jezus był jej jedynym bogactwem i oparciem w życiu. I widzimy, że Maryja, chcąc zrealizować swoje powołanie, musiała zrezygnować ze wszystkiego, co po ludzku mogło być dla niej powodem do wyróżniania się czy wywyższania. Jej własny syn postawił ją w sytuacji, w której nie mogła ona czerpać żadnych ziemskich korzyści ze swego macierzyństwa. Chcąc zatem iść za Jezusem, aby Go naśladować i być Jego uczennicą, musiała to robić tak, jakby nie była Jego matką, to znaczy nie mogąc czerpać z tego faktu żadnych korzyści. Kiedy Jezus rozpoczął już swoją działalność publiczną i opuścił Nazaret, nie miał gdzie położyć swej głowy, a Maryja nie miała gdzie oprzeć swojego serca. Do swojego ubóstwa materialnego, które i tak już było wielkie, Maryja dołączyła swoje ubóstwo duchowe i to w najwyższym stopniu. Kardynał Cantalamessa tłumaczy, że to ubóstwo duchowe polega na pozwoleniu na ogołocenie siebie ze wszystkich przywilejów, na rezygnacji z korzystania z jakichkolwiek praw do profitów, zarówno ze względu na własną przeszłość, to znaczy na objawienie, jakie miała Maryja, jak i ze względu na przyszłość, czyli na obietnice, jakie otrzymała od Boga. Tak jak gdyby one do niej nie należały, jak gdyby ich w ogóle nie było. Jest to pewien rodzaj ciemnej nocy pamięci, która polega na zapomnieniu o przeszłości, a raczej na niemożności pamiętania, nawet gdyby się chciało, i na byciu ukierunkowanym wyłącznie na Boga, żyjąc czystą nadzieją. Jest to prawdziwe i radykalne ubóstwo duchowe, polegające na tym, że ma się za jedyne bogactwo samego Boga i to tylko w nadziei. Kardynał Cantalamessa tłumaczy głębiej postawę Jezusa wobec swojej matki. Jezus zachował się wobec niej jak błyskotliwy i wymagający kierownik duchowy, który dostrzegłszy duszę o wyjątkowych darach, nie marnuje z nią czasu i nie każe jej pozostawać na niskim poziomie pośród naturalnych uczuć i pociech, ale inspiruje ją do nieustannego wyścigu, ku całkowitemu wyzbyciu się siebie, prowadzącemu do zjednoczenia z Bogiem. Chrystus kieruje duchowo swoich naśladowców poprzez wieki swoją Ewangelią, ale swoją matkę prowadził osobiście, umożliwiając jej słyszenie jego własnego głosu. Tajemnica Chrystusa tkwi w jego łączności z Bogiem Ojcem, który go prowadził mocą Ducha Świętego tam, gdzie chciał Ojciec, na pustynię, gdzie Jezus był kuszony, na górę, gdzie się przemienił, do Getsemani, gdzie pocił się krwią. Chrystus wytłumaczył również, na czym polega istota jego misji – pełnić wolę Ojca. Ja zawsze czynię to, co się Jemu podoba. Dlatego też zaprosił swoją matkę, aby stała się jego pierwszą uczennicą, aby i ona nauczyła się również pełnić wolę Ojca. Następnie dał ją nam za matkę i całemu Kościołowi, aby ona dopomagała nam, byśmy i my stali się uczniami Jezusa Chrystusa, dziećmi Ojca. W tym miesiącu maju prośmy Maryję, aby uczyła nas stawać się uczniami Chrystusa.
Boże
mój. Mieć w sobie życie Boże.
Ksiądz Sylwester Sowizdrzał,
orionista.